pana profesora doktora habilitowanego Krzysztofa Orzoka, historyka, mediewistę, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownika Zakładu Historii Polski Średniowiecznej w Instytucie Historii Jagiellońskiej. W obszarze jego zainteresowania są także dzieje duchowości, dzieje regionalne, edycja źródeł średniowiecznych. Pan profesor jest autorem i współautorem kilkuset prac naukowych, a jego teksty znalazły się m.in. oczywiście w odpowiedniej książce wydawnictwa Biały Kruk, Korona i Krzyż, Czas Piastów i Jagiellonów, Chwała Globalna, Krzyż Polski, Przybytek Pański, Wielka Księga Patriotów Polskich. Panie profesorze, prosimy.
Ekscelencje, pani licencjo, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za zaproszenie na to wasze forum i mam nadzieję, że coś z tej wiedzy, którą staram się udawać o chrzcie Polski, konsekwencjach Polski, będę mógł państwu dzisiaj zaproponować. Alternatywa bywa i o niej powiem. Pragnę rozpocząć od cytatu z Ewangelii Świętego Jana. Ona jest dla mnie takim słowem przewodnim. Jeżeli ziarno pszenicy padnie w ziemię, nie pomoże, zostanie tylko sam. Jeżeli zaś pomoże, przynosi to. Trudno znaleźć w dziejach Polski datę ważniejszą niż data chrztu. Mamy tego świadomość już od momentu, kiedy w ławach szkolnych słyszeliśmy Jerzko szyją chrzest. Polska została pochrzczona. Ale również bardzo często pozostało to tylko na takim poziomie, że Jerzko przyjął chrzest, chcąc politycznie uniknąć klęski czy też zagłady. Po części tylko to stwierdzenie jest prawdą. Chciałbym rozszerzyć ten horyzont, a równocześnie także pokazać zarysować te sfery i dalsze dzieje Polski, które jakby są konsekwencją decyzji Mieszka, decyzji absolutnie fundamentalnej, decyzji, która wyznacza dzieje i poprzez pokolenia wyznaczała drogę dla narodu i także dla państwa, które ten naród stworzył i starał się podtrzymać. Dlaczego mówię o pokoleniu? Bowiem jesteśmy około 40 pokolenia po Mieszku. I musimy sobie uświadomić przy tej refleksji, którą dziś uprawiamy na temat chrztu i jego roli w naszym życiu osobistym, w naszym życiu wiary, to, że poczynając od pokolenia Mieszka, następne pokolenia, każdemu następnemu, przekazywały żywą wiarę, tworzyły społeczeństwo średniowieczne, społeczeństwo chrześcijańskie, tworzyły kulturę chrześcijańską, prawo, ale także poprzez osobisty przykład, osobiste świadectwo, które było dawane rodzinach, które było dawane także w sensie szerszym, społecznym. To jest niezwykle ważne, że doszliśmy do tego pokolenia. My także otrzymaliśmy łaskę wiary i nie możemy jej zatrzymać. Następne pokolenia, które są, czekają na to, aby przyjąć nasze świadectwo, aby także kontynuować to, co zaczęło się w czasach pierwszych. Pozwólcie Państwo, że jeszcze zacytuję dwa fragmenty ze świętego Jana Pawła i słów Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Tak papież pisał o chrzcie Polsce. Mówiąc bowiem o chrzcie, nie mamy na myśli tylko sakramentu chrześcijańskiej inicjacji, przyjętego przez pierwszego historycznego władcę Polski, ale też wydarzenie, które było decydujące dla powstania narodu i ukształtowania się jego chrześcijańskiej tożsamości. W tym znaczeniu data chrztu Polski jest datą przełomową. Polska jako naród wychodzi wówczas z własnej dziejowej prehistorii, a zaczyna istnieć historycznie. I trochę inne spojrzenie kardynała Wyszyńskiego. Z Wielkiej Soboty roku 1966 wygłoszone w Gnieźnie. Jedno było źródło, z którego wszyscy wzięli się. Jedno było źródło na Kalwarii, które z woli Chrystusa spłynęło w chrzcie na wszystkie narody. Jedno też było źródło przed tysiącem lat na polskiej ziemi, które się tak wspaniale rozszerzyło i użyśnia całą ojczystą ziemię po dziś dzień. Przed tysiącem lat pochylił swą głowę nad wodami, pod wodami chrztu Mieszko I, książę gnieźnieński poznański. Od tamtej chwili Kościół wytrwale chrzci dzieci narodu polskiego, który rozrósł się we wspaniałą 30-milionową rzeszę ochrzczonych Polaków żyjących na polskiej ziemi i wielomilionową rzeszę Polaków pozostających poza granicami. Wielkie drzewo wyrosło na ziarnie, które padło w umysł i serce Mieszka i które przyniosło taki owoc. Owoc, który również my, z którego my również korzystamy. Pozwolą Państwo, że historycznie przybliżę trochę okoliczności i równocześnie pokażę parę map, parę obrazów, żeby Państwa uwagę troszkę skupić na tych właśnie okolicznościach historycznych przyjęcia chrztu. Najpierw sytuacja Polski. W momencie, kiedy rodzi się państwo, kiedy została podjęta decyzja o przyjęciu. Przepraszam, że ona jest w języku angielskim, ale taka była dla mnie najwygodniejsza. Ten obszar od Ławy na wschód i tutaj do Dunaju, cały ten obszar, łącznie ze Skandynawią, to jest świat pogański. U początku X wieku ten świat jest pogański. Chrześcijaństwo sięgało do rzeki Łaty z władztwem czeskim i tutaj na północ do Dunaju. Tak abyśmy wiedzieli, w jakim kontekście, w jakim otoczeniu wyrasta państwo piastowskie. I teraz w tym kontekście chrześcijaństwo dociera na ziemię polskie już w drugiej połowie IX wieku, ale dociera poprzez państwo wielkomorawskie, które już w tym momencie, w X wieku nie istniało, zostało zniszczone na początku X wieku przez koczowniczych Węgrów, którzy weszli do Europy, także byli poganami i stworzyli wielkie władztwo węgierskie tutaj na południe od ziem Polski. To docieranie chrześcijaństwa wiązało się z Wiślanami nad plemieniem, wielkim plemieniem nad Wisłą, którego władca został przymuszony do chrztu przez władcę Wielki Moraw Świętopełka, a w państwie wielkomorawskim działał święty Metody apostoł Słowian. I było to około roku 880. Powtarzam, książę został przymuszony do przyjęcia misjonarzy, przyjęcia chrztu. Tylko tyle wiemy. Później upadło państwo wielkomorawskie, czyli to władztwo chrześcijańskie, z którym graniczyli Wiślacy. A w końcu także i państwo wiślańskie przestało istnieć. Jednakże to zasiane ziarno wiary wtedy przez świętego Metodego zostało podtrzymane w X wieku, dlatego że całe południe Polski przejęły Czechy. I Kraków wraz z południem Polski znalazły się w obrębie państwa chrześcijańskiego. I ślady działalności misjonarzy czeskich w Krakowie są bardzo niewielkie, ale niewątpliwie tutaj południe było już pod wpływem chrześcijaństwa. Wiślanie mogli skorzystać, niewątpliwie część z nich przyjęła chrzest. Północ pozostała pogańska. Państwo piastowskie rodzi się w ziemi gnieźnieńskiej. Ja pokażę teraz następny slajd. O, to jest początek państwa piastowskiego. Ten obszar zaznaczony ciemniejszym kolorem to jest ziemia gnieźnieńska z przyległościami, z głównymi grodami Poznaniem, Ostrowem Rybnickim, Gniezdem, Wieczem, Grzybowem, Moraczewem i paroma drobniejszymi grodami. Wiemy w oparciu o intensywne badania archeologiczne, że władztwo na tym obszarze powstało między rokiem po roku 920 dokładnie. Między rokiem 920 a 940. Skąd tak dokładne daty? Mianowicie, przy pomocy takiej bardzo precyzyjnej metody, która się nazywa metodą dendrochronologii, możemy określić z dokładnością do roku datę zcięcia drzewa dębowego, które zostało użyte do budowy tych grodów państwowych. I co się okazuje? Mamy ogromną ilość materiału właśnie dębiny, którą użyto do budowy wielkich grodów. Za chwilę je pokażę, jak wielkie one były. I w oparciu o badania stwierdzono, że właśnie między rokiem 920 a 940 ścinano tę dębinę i używano jej do budowy tych wielkich grodów. Wtedy powstało najpewniej za ojca Mieszka, czyli Siemomysła, powstała władza monarsza na tym obszarze, której oparcie były te właśnie wielkie grody. Dalej uważano, że państwo piastowskie powstało za pradziada Mieszka, czyli za Siemomysła, za Siemowita, gdzieś w trzeciej ćwierci IX wieku, a więc w czasach, kiedy właśnie Wiślanie podlegali wielkim morałom i świętemu Metodemu. Tego poglądu się utrzymać nie da. I teraz, proszę państwa, wiemy, że dookoła są sami poganie, ludy i plemiona pogańskie. Mieszko jednoczy pod swoją władzą różne plemiona. One wyznają wiarę pogańską zróżnicowaną. Każde z plemion miało swoją tradycję religijną. Na pewno uznawano bóstwo naczelne, ono miało różne nazwy w słowiańszczyźnie, a to Peruk, a to Swaróg, a to Swarożyc i tak dalej. Były bóstwa niższe, duchy, nimfy, które czczą. Ale na ziemiach polskich najpewniej nie było zorganizowanego kultu świątynnego, takiego klasycznego kultu świątynnego. I Mieszko te zróżnicowane plemiona wiąże pod swoją władzą w jedno państwo. Ale zagrożeniem dla tego państwa są inni Słowianie siedzący na północy za Odrą, mianowicie Wieleci. I to, co w podręcznikach było pisane, że Mieszko, chcąc uniknąć zagrożenia ze strony cesarstwa niemieckiego, zdecydował się na to. Nie jest do końca prawdziwe w tym momencie. Dlatego, że zagrożenie przyszło od Wieletów, którzy byli dowodzeni przez jednego z możnych panów saskich, Wichmana, który zbuntował się przeciwko cesarzowi Ottonowi I i dowodził armią właśnie, dowodził bojami wieleckimi, I oni dwukrotnie, w roku 963, to jest ważna data, dlatego że to jest pierwszy zapis historyczny o mierze, 963 rok. Taki Widukind, mnich benedyktyński z Nowej Korwei w Niemczech, w swojej kronice opisał wielką klęskę, którą poniósł Mieszko w roku 963. Jego armia została rozbita, brat Mieszka zginął i Wieleci złupili państwo Mieszka. Była to klęska wielka. Mieszko nie był w stanie oprzeć się, a spodziewał się, że w następnych latach przyjdzie kolejny najazd, który całkowicie zniszczy jego władzę. On najpewniej będzie musiał polec w obronie tego swojego władcy. I właśnie po tej klęsce Mieszko decyduje się na krok polityczny, czyli znalezienie sojusznika, który, przy pomocy którego mógłby oprzeć się pogańskim najeźdźcom, swoim pogranicom, Słowianom, niedaleko za Odrą. I wybrał Bolesława, księcia czeskiego, a zaś umocnienie miało, tego sojuszu miało być małżeństwo z Dąbrówką Dobrawą, jego córką, księżniczką czeską. Ale w warunkach już umówiono, że przecież chrześcijańska księżniczka nie może wyjść za pogańskiego władcy. Warunkiem jest to, że Mieszko musi przyjąć chrzest. Możemy więc uważać, że polityczne okoliczności zmusiły Mieszka do takiej decyzji. Niewątpliwie, ale to jest tylko część prawdy. Mieszko zawarł sojusz i w 967 roku z pomocą czeską pokonał Wieleki, odparł ich atak. Wichman, który dowodził nim, zginął. Zagrożenie zostało usunięte. I teraz wróćmy do tego momentu, w którym Mieszko zdecydował się przyjąć chrzest i pojąć za żonę Dobrawę, księżniczkę chrześcijańską. Otóż nie możemy poprzestać na tym powierzchownym oglądzie sprawy. Dlatego, że źródła, w szczególności współczesny Mieszkowy, niemiecki kronikarz Tidmar, bardzo wyraźnie pisze, zmarł w 1018 roku, znał Mieszka, i znał także Bolesława. Mieszko zmarł w 992 roku. Otóż napisał wyraźnie, że Dobrawa nakłoniła serce Mieszka do przyjęcia nowej wiary. Nakłoniła. Tradycja piastowska, zapisana przez pierwszego kronikarza polskiego Galla Anonima, dokładnie mówi to samo. Trochę inaczej okoliczności rozkłada, ale też pisze, że Dobrawa pracowała nad nawróceniem Mieszka, by przyjął on wiarę chrześcijańską i by tę wiarę zaprowadził wśród swoich poddanych. Mamy więc przekazy źródłowe, które wyraźnie nam mówią o pracy Dobrawy i roli Dobrawy. I tego nie możemy podważyć. Do tego, że przyjęcie wiary przez Mieszka nie było tylko formalne, nie było tylko aktem politycznym, bo wtedy po zwycięstwie mógł zrzucić. I tutaj powiem o tej alternatywie. Czy Mieszko mógł pozostać przy pogaństwie? Tak, mógł pozostać przy pogaństwie. I wcale nie nastąpiłaby szybko rozprawa z Mieszkiem jako władcą pogańskim. A to dlatego, że jeśli weźmiemy owych Wieleków za Odrą, weźmiemy także inne plemiona puławskie, to do XII wieku opierali się potężnemu cesarstwu i do XII wieku praktycznie pozostali przy wierze pogańskiej. A jeśli weźmiemy Prusów, Litwinów, Jaćwięków na północy od Łatwa, przecież to za Wisłą siedzieli bardzo blisko. To przecież do XIII wieku, a Litwini dopiero w XIV wieku przyjęli chrześcijaństwo. To nie jest takie oczywiste, że Mieszko byłby bardzo szybko poddany władzy cesarzy niemieckich. Jednak Puławie było zdecydowanie bliżej, a do XII wieku się zdecydowanie opierało i pozostało, w szczególności na północy, Wieleci pozostanie przy pogaństwie. Żeby widzieć tutaj. Oczywiście, gdybyśmy ciągnęli tą alternatywę, to okazuje się, że jednak w dalszej, następnych wiekach następcy mieszka musieliby stanąć przed tym faktem i dokonać wyboru. Albo dostajemy się pod cudze panowanie, albo przyjmujemy wiarę chrześcijańską. Chociaż przykład Władysława Jagieły, przepraszam, Jagieły, boście, na chrzcie przyjął imię Władysław, świadczy o tym, że również w okolicznościach zagrożenia można było przyjąć chrzest dobrowolnie, w pełni serce i później całe życie wprowadzać i ugruntowywać wiarę chrześcijańską wśród swoich poddanych. I takim właśnie był Mieszko. Bo to, co jest niezwykle ważne, to to, że Mieszko bardzo gorliwie od samego początku wprowadza w swoim otoczeniu wiarę chrześcijańską wśród swoich poddanych. Oczywiście ksiądz arcybiskup mówił właśnie o tym akcie chrztu 14 Wielką Sobotę, najpewniej to było Wielką Sobotę 14 kwietnia roku 966. Niestety zapisy nie dały nam informacji o miejscu, stąd właśnie ta nasza niepewność. Bowiem była tylko w roczniku zapisana informacja bez odróstwa pisarza. Mieszko, książę chrzcisia, został chrzczony, bez podania miejsc, ale jeśli popatrzymy na to, gdzie były centra władz i jakie było zaplecze, to najpewniej dwa miejsca pozostają tutaj do rozstrzygnięcia, trudno to rozstrzygnąć, mianowicie Poznań i Ostrów Letnicki. Tu w jednym i w drugim miejscu mamy pozostałości po basenach chrzcielnych i, że tak powiem, miejsca, w którym to chrześcijaństwo pierwsze zapuszczało swoje korzenie. Może właśnie pokażę, że Państwo mieszka. Nasi bohaterowie z portretu Jana Matejski, ale po to, żeby przybliżyć tutaj te centra, to jest rekonstrukcja grodu Gnieźnieńskiego. Oczywiście już z kościołem, który wybudował Mieszko i tu zostały złożone relikwie świętego Wojciecha po śmierci w 1997 roku. Wyraźnie widać właśnie część związaną właśnie z częścią kościelną i częścią książęcą. Tutaj dalej Ostrów Rydnicki. Właśnie tu jest Palacu Mieszka i tablica, w której są odkryte owe baptysteria i najpewniej to zostało wybudowane w okolicach właśnie na przyjęcie chrztu. Mosty, które prowadziły most do Gniezna i do Poznania, niezwykle kosztowne. To jest Poznań, to Państwo wiedzą, tu jest kościół wybudowany przez następcę Jordana Ungera w tej postaci. Tu była siedziba pierwszego biskupa Jordana, a tutaj była siedziba monarsza Palacjum Mieszka I. O właśnie, to jest to. I to jest płyta biskupa Jordana, za chwileczkę on bez zapis w roczniku kapitulnym krakowskim, bez podróż w Polonie, baptizatu i data 966 rok. W takiej postaci te zapisy w chrzcie się tam najstarsze zachowały. To jest wizja Mieszkowa, przepraszam, Matejkowa, chrztu polski, książę jest, zauważmy, tu pod krzyżem, a więc postawił krzyż na ziemi polskiej, biskup Jordan chrzci jego poddanych. Tu jest baptysterium, rekonstrukcja baptysterium poznańskiego przez panią profesor, nieżyjącą panią profesor Kurnatowską. Bardzo tutaj właśnie w tym miejscu był basen chrzcielny, za zasłonami był dokonywany poprzez zanurzenie aktu chrztu. chrztu, to jest właśnie pozostałości w katedrze poznańskiej misy, to jest rekonstrukcja Palacu Rybnickiego właśnie z tą kaplicą krzyłą chrzcielną i tutaj mamy miejsce zaznaczone dla dwóch basenów chrzcielnych tej kaplicy. To, żeby Państwu materialne również obrazy przybliżyć. Ale proszę Państwa, nie znamy także osoby udzielającej chrztu. Najpewniej był nim Jorma, który 2 lata później został biskupem, konsekrowany w Rzymie. I tenże, co ciekawe, tenże biskup Jorma, wedle późnej tradycji zapisany w XV wieku przez Jana Długosza, od papieża wówczas otrzymał miecz świętego Piotra, ten miecz, przy pomocy którego odciął ucho Malchusowi. Tradycja właśnie wyraźnie to podkreśla. On jest skarbcu katedry poznańskiej, ja go za chwileczkę pokażę. To jest jeszcze relikwia z drzewa Krzyża Świętego znaleziony na Ostrowie Lipskim właśnie z X wieku. To pokazuje nam kult relikwii drzewa Krzyża Świętego i to musiał książę sprowadzić, bo to były bardzo cenne relikwie. A tu jest właśnie miecz ze skarbca poznańskiego, miecz świętego Piotra, który Państwo mogą oglądać nieomalże na co dzień. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Mieszko podjął bardzo intensywne starania o to, żeby uzyskać biskupstwo. Wszelkie, które były wcześniej chrystianizowane, uzyskały biskupstwo później. W 1974 roku, po kilkudziesięciu latach od momentu chrztu. A Jordan, który przybył, podjął wytrwałą pracę. Chrystianizacja trwała w sposób następujący. Mianowicie książę zwoływał ludność do grobów z najbliższego terytorium i równocześnie wcześniej dokonując jakby zniszczenia przedmiotu kultu pogańskiego. To był taki klasyczny model prowadzenia wówczas chrystianizacji, że książę swoim autorytetem, jako władca ze swoimi ludźmi niszczy obiekty starego kultu. Potem Jordan i jego współpracownicy przez kilka dni pouczali o wierze chrześcijańskiej, następnie chrzcili i po chrzcie jeszcze przez kilka dni pouczali o życiu chrześcijańskim. W jaki sposób? No i ucząc modlitw, także ucząc podstawowych zasad życia chrześcijańskiego. To był ten pierwszy moment chrystianizacji i tak schrystianizowano praktycznie cały kraj w tym powierzchowku. Ale trwałość zależała od tego, że trzeba było sprowadzić duchownym, wybudować świątynie chrześcijańskie, wyposażyć je. Przecież liturgia, księgi, szaty, paramenta liturgiczne, to wszystko jest bardzo ważne. Jeśli wysłowimy sobie, że Mieszko musiał bardzo intensywnie w cesarstwie, w Italii, przecież zapraszać duchownych, żeby ich tutaj pozyskać, dla głównych grodów chociażby, co wcale nie było aż takie proste. Również poczynić te inwestycje, sprowadzić muratorów, architektów, którzy wybudowali właśnie pierwsze świątynie w głównych grodach jego państwa w Wielkopolsce i dalej tu, gdzie państwo jego sięgało. Oczywiście budowano w mniejszych grodach z drewna, ale to trzeba było wszystko wykonać. Książę dał uposażenie całości dla kościoła. Jeszcze nie było uposażenia w ziemi. Oni byli jakby ze skarbca monarszego na wszystkie swoje potrzeby wynagradzani i opłacani. To jest wielka inwestycja. To są wielkie przedsięwzięcia Mieszka z ogromną gorliwością prowadzone. To jest takie niezwykłe. I teraz co do osobistej pobożności. Żeby przekonać Państwa o tym, że Mieszko autentycznie przyjął chrzest, że nie czynił tego na pokaz, żeby się pokazać przed cesarzem. Po pierwsze, kiedy urodził mu się syn Bolesław Prozy, w wieku 7 lat dokonywano ostrzyżeń klasycznych, obyczajowych, słowiańskich. I wtedy Mieszko pukiel włosów postrzyżonego Bolesława wysłał papieżowi do Rzymu, oddając swego syna pod opiekę świętego Piotra. Stolicy apostolskiej. Dalej. kiedy około roku 980 Mieszko został zraniony. Walka z tutaj na... Przepraszam, bo... Walka na poła najpewniej z Bieletami. Zatrutą strzał. Jego życie było w wielkim zagrożeniu. I co ciekawe, ktoś poradził mu, żeby poprosił o wstawiennictwo niedawno zmarłego świątobliwego biskupa Augsburga Udaleryka. Biskup zmarł w 974 roku, ale cieszył się od razu opinią świętości, wielkim kultem. I za jego wstawiennictwem Mieszko odzyskał zdrowie. Co jest tego dowodem? Mamy zachowane wotum, które Mieszko wysłał do Augsburga, mianowicie odlaną ze srebra swoją rękę na znak, jako wotum wdzięczności za ocalenie życia. Dalej, kiedy pod koniec życia Mieszko zapisuje swoje państwo w Stolicy Apostolskiej, tak zwana oblacja, nadanie swego państwa Stolicy Apostolskiej, na własność świętemu Piotrowi, mimo że papiestwo wówczas nie miało żadnego znaczenia politycznego. To jeszcze jest czas przed tym, kiedy papiestwo będzie miało wielkie znaczenie polityczne. Oddaje pod opiekę świętego Piotra, najpierw swego syna, potem całe swoje państwo. Czy możemy w związku z tym powiedzieć, że to, co przyjął i gorliwie szedł w twoim oddanym, to było tylko formalne, polityczne? I tylko dlatego, żeby się pokazać na zewnątrz, sprawiać dobre wrażenie. Niemożliwe. Przy pierwszej lepszej sposobności, gdyby to było tylko akt polityczny, Mieszko by porzucił swoją wiarę. Przypomnijmy pierwszego władcę Litwy, Mendola, który tak samo pod wpływem Krzyżaków politycznie przyjął chrzest. I za kilka lat apostazja. Litwa wróciła do Opolu, mimo że w międzyczasie dostał koronę od Rzymu, koronę królewską. Żeby go umocnić tym, mimo wszystko porzucił, wszystko uznał za niewarte, wrócił do pogaństwa i cały kraj również jakby zniszczył te elementy zasianego chrześcijaństwa. Wielkim wydarzeniem było to, że następca Mieszka, Bolesław Frauchryk, zdołał zaprosić biskupa praskiego Wojciecha Sławnikowica, kiedy został wypędzony ze swojej diecezji do Polski, aby mógł głosić dobrą nowinę sąsiednim ludom pogańskim. Udał się do Rusów. Bolesław go wspomniał. Wiemy, Wojciech podniósł śmierć męczeńską 23 kwietnia 997 roku. Bolesław od razu wykupił ciało. Wojciech był człowiekiem znanym w całej Europie, na dworze papieskim, cesarskim, wszędzie. Od razu otoczony kultem świętym ogłoszonym w 999 roku i równocześnie Bolesław wystarał się o arcybiskupstwo wiedeńskie i polską prowincję kościelną. Coś, co Czechy uzyskały dopiero w XIV wieku, po 400 latach od swego chrztu. Niewyobrażalna sprawa, jeśli chodzi o umocnienie chrześcijaństwa w Polsce. Ciało świętego Wojciecha złożono w Jeźnie, tu powstała katedra, w roku 1000 cesarz zjazd. Możemy mówić, że wtedy Europa została, że wtedy Polska została jakby zespolona z Europą w sposób trwały. Ja chcę pokazać tutaj właśnie dowód tego na samym końcu. O! Mamy znaną miniaturę. Na tronie siedzi cesarz Otto III. Przyjmuje hołd czterech królestw. Jako pierwsze jest Rzym, jako, czyli Italia, następnie jest Galia, Germania i Sklawia. Wszystkie te królestwa są ze sobą równe, wszystkie niosą dary, wszystkie są koronowane. Cesarzowi, który wedle ówczesnych idei jest panem całego świata, władcą najwyższym. jest namiestnikiem Chrystusa na ziemi, w sensie władzy świeckiej. Zastępuje go naszym. Żeby to pokazać w sposób materialny, jak wówczas już przeżywano. Polska jest w świecie chrześcijańskim. I jeszcze, proszę Państwa, jedna rzecz. Mieszko Bolesław przejęli się ideą misyjną. I nie tylko święty Wojciech, ale także Prudencja Twór, ale także następni piastowie. Owocem tej działalności misyjnej jest zawsze małżeństwo Jadwigi Andegaweńskiej, bo to było w świadomości polskich elit z Jagiełłą, z Władysławem Jagiełłą i chrzest Litwy. To jest owocem dojrzałym polskiego chrześcijaństwa, polskiego kościoła. To jest misyjność, o której nie pamiętamy, że od Bolesława Chrobrego praktycznie władcy Polski wspierają misję wobec Prusów, Jaćwięgów, Litwinów, Polaków, tych, których mają na zewnątrz. I umacniają chrześcijaństwo w Polsce, rozbudowując struktury kościoła. Wreszcie przyjęcie przez nich idei, która ma zasadnicze znaczenie. Mianowicie, że władca jest odpowiedzialny za zbawienie swoich poddanych. To jest niezwykle ważne. Władca jest tym, który odpowiada za zbawienie swoich poddanych. Dlatego czyni wszystko, żeby byli ochrzczeni, żeby mieli także kapłanów, mieli dostęp do sakramentu. Teraz krótko powiem o konsekwencji. Bo czasu już się kończy, nie chcę tutaj Państwa zbyt długo nadwyrężać cierpliwości. Otóż ksiądz arcybiskup pięknie zarysował te pola, więc ja już o nim nie będę wspominał, bo to jest jakby na odrębną prelekcję, na odrębny wykład. Ale zaznaczę te miejsca, które są bardzo istotne. To, że będąc w Europie chrześcijańskim, Polska od XII wieku już uczestniczy w rozwoju kultury chrześcijańskiej europejskiej. To jest mistrz Wincenty i inni, którzy współtworzą ją. Nie tylko przyjmujemy ten dorobek i dziedzictwo, nie tylko architekturę i wzorce są przez nas recypowane, ale także je rozwijamy. I później także, kiedy rodzą się na początku XIII wieku uniwersytety w Europie, Fundacja Królów Polski Kazimierza i Władysława Jagieły prowadzi do stworzenia wielkiego centrum, które współtworzy naukę i współtworzy także wielkie dzieło w rozwój, jak Jan Paweł II nazwał, rozwój człowieczeństwa i sumienia. Bowiem uczeni polscy w oparciu o doświadczenia polskiego chrześcijaństwa, polskiego kościoła, w szczególności tego po połączeniu z Litwą, z ziemiami ruskimi, głosili, że każdy naród ma prawo do suwerenności, do wolności. Każdy człowiek także ma być szanowany, jeśli chce żyć pokojowo ze swoimi bliźnimi. Nikogo nie można przymuszać do przyjęcia wiary chrześcijańskiej, lecz należy mu ją głosić, należy dawać świadectwo. To Paweł Włodkowicz, to Stanisław ze Skarbimierza. Ale to także jest fenomen polskiego Rzeczypospolitej. To jest fenomen, to jest na gruncie polskiego chrześcijaństwa to wyrosło, że jeśli zdarzy się, że ktoś odstępuje od wiary katolickiej, to nie zabijanie, lecz poszanowanie jego sumienia, ale także świadectwo wobec niego, ale także również pokazywanie wartości katolicyzmu. I co się stało? Ogromna część elity państwa odeszła od katolicyzmu, ale nie zostały wszczęte wojny religijne, które były przekleństwem na przykład Rzeszy Niemieckiej, Francji, gdzie się polało mnóstwo krwi i te wojny umocniły podziały. Natomiast w Polsce, w Rzeczypospolitej, właśnie począwszy od tych wielkich uczonych, którzy głosili, że trzeba szanować drugiego. Nie można go zmusić siłą do przyjęcia własnej wiary, poglądu. To doprowadziło, że w XVII wieku genialnie ci, którzy odeszli, wrócili do kościoła. I jednocześnie nie było wojen z prawosławnymi, nie było wojen z luteranami, nie było wojen z kalwinami. Nie lała się krew bratnia polska, nie lała się także krew. To jest ogromne dziedzictwo, ogromny wkład w to, że właśnie Polska była tym wyjątkiem. To także poszanowanie Żydów. Nigdzie nie mieli takiej autonomii jak Rzeczypospolita. Mieli swój sejm, mieli swój samorząd autonomii. Wszędzie byli wypędzani. Tu zupełnie inaczej. Ale to jest owoc właśnie chrześcijaństwa. To, że panowie Szlachta mieli poszanowanie swoich praw, to także jest. Bo w innych systemach absolutnych poddani byli całkowicie na wschodzie carskiej Rosji. Poddani całkowicie woli panującego, na śmierć i życie. Żadnych praw. Tylko wyłącznie prawa monarchy do dysponowania ich majątkiem, ich życiem, ich rodzinami. Zupełnie coś innego jest tutaj. A potem chwila słabości to właśnie naród chrześcijański, naród i Kościół stają się ostoją. I ten wielki rozwój kultury w XIX wieku, kapitalnie o tym mówił Jan Paweł II, najwięksi geniusze polskiej kultury i wielka praca, która doprowadziła do odzyskania niepodległości, a potem w chwilach opresyjnego, totalitarnego państwa także, to wiemy z własnego doświadczenia. Kościół, wiara, tożsamość, że jesteśmy Polakami, że ci jesteśmy zakorzenieni w Bogu. Możemy się oprzeć ateizacji, możemy się oprzeć duchowi czasów totalitarnych. Kończąc, bo 40 minut mija, wyznaczone przez organizatorów. Możemy powiedzieć, że ziarno Ewangelii, ziarno dobrej drogi, zasiane w sercu wierzchu, zaowocowało jego osobistym chrztem, jego osobistym nawróceniem, gorliwością szerzeniu wiary chrześcijańskiej na ziemiach polskich i równocześnie to, że jego następcy przejęli. Od tego momentu zaczyna się rozrastać to wielkie drzewo wiary, wielkie drzewo Kościoła na ziemiach polskich. Jakże błogosławiony to owoc, z którego także my